Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Zanurzymy się w świat męskich emocji. Porozmawiamy o bliskości w świecie mężczyzn. Zapraszam na rozmowę z Jackiem Masłowskim, znanym już wam, także z tych łamów, że się tak wyrażę. Przypomnę, filozof, psychoterapeuta, coach, prezes dedykowanej mężczyznom Fundacji Maskulinum, jest specjalistą od męskich spraw. Od ich zauważania, nazywania, przegadywania i przepracowywania. Chłopcy, którzy nie mogą płakać, strzelają, mówił Joe Erman, słynny amerykański coach, podczas wystąpienia w TED Talk. A przecież mężczyźni nie rodzą się agresywni. Takimi ich tworzymy. No ale jak? Przecież nie z premedytacją. Porozmawiamy trochę o treści książki pod tytułem Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk. O incelach. Jak odzyskiwać bliskość, czy w ogóle ją tworzyć w relacjach mężczyzn z kobietami, w relacjach mężczyzn z dziećmi? O tym dzisiaj w podcaście Wojowniczki i Wojownicy, a moim wojownikiem jest Jacek Masłowski. Witaj,
dzień
wojowniku.
Dobry, dzień dobry.
Zainspirował mnie do tej rozmowy o bliskości twój wykład, który miałeś na Uniwersytecie SWPS, no jakieś dobre kilka lat temu, właśnie o relacjach i o bliskości w tych relacjach, kiedy wyciągnąłeś studentów płci męskiej na scenę i zarządziłeś, żeby połączyli się w pary, a potem jeszcze, żeby się przytulili.
Tak.
I pamiętam, że było trochę śmiechu.
Moment.
Tak. Dlaczego to zrobiłeś?
To dlatego, że chciałem, to była propozycja, to nie to, że wiesz, kazałem im i musieli to wykonywać, bo nie byliśmy tam w formacie wojskowym żadnym, ale chciałem, żeby to nie był taki suchy wykład, tylko to było takie trochę interaktywne spotkanie, gdzie treści, które poruszam, no są możliwe w doświadczeniu. No i to ten krótki eksperyment, że tak się wyrażę, on miał za zadanie po pierwsze umożliwić tym mężczyznom sprawdzenie, na ile oni mają problem z tym, żeby wchodzić w jakąś bliskość, tym razem fizyczną, i nie mówimy o seksualnej, tylko bliskości, powiedziałbym, liczonej w centymetrach, z innymi mężczyznami, na ile mają z tym trudność i dlaczego, na czym ona polega. Ale też ważne było to, żeby mieli możliwość później sprawdzenia, jak często albo jak rzadko, a może wcale, mają tego typu doświadczenie zbliżania się do innego mężczyzny w bezpieczny sposób. To były takie główne, o ile dobrze pamiętam, bo to było w 15 roku już, założenia tego krótkiego eksperymentu.
No dobrze, dobrze. A jaki był wynik tego eksperymentu?
No wynik był taki, że znakomita większość mężczyzn w ogóle wyszła na scenę. Nie pamiętam już ile dokładnie, ale chyba wszyscy się przytulili do siebie.
Ale z oporami czy bez oporów?
No to, trudno to opisać, no bo wiesz, znaczy nie pamiętam w tej chwili już dokładnie, to było dawno temu, ale poza tym jakby sam ten akt takiego zbliżenia się do siebie, ci mężczyźni, którzy to zrobili, oni nie sygnalizowali oporu, tylko jednak to zrobili, więc musiałbym w bardzo dużym kontakcie być z każdym z nich, żeby rozpoznać, na ile to jest zadanie kolejne, które on realizuje w swoim życiu, ten mężczyzna, a na ile w tym jest jakieś zaciekawienie, jakaś próba, jakaś chęć. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Mam intuicję, że spora część tych mężczyzn jednak miała opór, ale weszła w to, w ten eksperyment z poziomu zadania, które jest do wykonania. Natomiast to, że wyszli w ogóle na scenę, to też świadczy o jakimś ich zaciekawieniu tą tematyką, tą sytuacją, no i pewnej otwartości. Przy czym ta otwartość pewnie jest deklaratywna, idąca z głowy, w sensie chcę spróbować, ale potem jak przychodzi co do czego, to tam pewnie bariery na 100% były w każdym z nich.
Ja też się trochę uśmiechnęłam do tego doświadczenia, wiesz, do tego eksperymentu twojego, bo zazwyczaj przytulać mają się do siebie pary przypadkowe, no jakoś tam zawiązane podczas jakichś warsztatów, ale kobiecych. To się dzieje w kręgach kobiet. Mężczyźni raczej się do siebie nie przytulają i tak sobie myślę. Co wynika z twojej praktyki psychoterapeutycznej, ale też praktyki jako prezesa, twórcy Fundacji Maskulinum, dedykowanej mężczyznom właśnie, organizatora kręgów mężczyzn, ale też wyjazdów z mężczyznami, tak, gdzieś tam w nieznane, obozów, warsztatów.
Czy, rytuałów przejścia już
tak,
teraz.
Mhm. O, proszę. Czy mężczyźni mają problem z przytulaniem się do siebie? Czy ten problem jest jakoś tam dojmujący? Czy też sporadyczny? Czy większym problemem jest dla nich przytulić się do faceta, czy do kobiety? Jak to jest?
Ja myślę, że samo przytulanie nie jest tematem, tylko jest pewnego rodzaju
emanacją.
Generalnie myślę, że pytanie, które warto by sobie zadać, to czy mężczyźni mają problem we wchodzeniu w bliskie relacje, w ogóle w bliskość, tak bym to nazwał. I oczywiście to zależy gdzie. Ja się zajmuję pracą z Polakami. Znaczy nie tylko z Polakami, ale z osobami, które mieszkają w Polsce. Tak. Na ogół. Czasami zdarza mi się terapię prowadzić z kimś, kto mieszka za granicą, no ale też jest Polakiem wtedy. My żyjemy w takiej dosyć specyficznej w tej chwili kulturze. Jak wyjeżdżasz do Afryki na przykład północnej i chodzisz sobie po, nie wiem, Tangerze, to widzisz, że tam ta fizyczna wręcz bliskość między mężczyznami jest czymś tak naturalnym, tak pozbawionym jakiegokolwiek negatywnego, pejoratywnego podejścia, ci mężczyźni masę czasu spędzają ze sobą właśnie, nie wiem, idą ulicą, trzymają się za ręce, wiesz, są objęci i nie ma to żadnego podtekstu właśnie seksualnego, tylko bliskość taką między nimi, jakąś zażyłość. Nie umiem tego do końca czytać, bo to jest inna trochę kultura. My natomiast w Polsce mamy kłopot z tematem bliskości między mężczyznami z tego względu, że mężczyźni bardzo rzadko je doświadczają w bezpieczny sposób. Są takie dwa główne zjawiska, które mam wrażenie na to wpływają. Po pierwsze homofobia, czyli obawa przed tym, że jeżeli ja się zbliżę do innego mężczyzny, to będzie to momentalnie kojarzone właśnie z jakimiś tendencjami homoseksualnymi i tak dalej, i tak dalej. I to się naprawdę dosyć często zdarza. Mam, że tak powiem, w pamięci sporo takich narracji mężczyzn, którzy na przykład na warsztatach naszych już byli. Tych warsztatów prowadzimy szereg różnych, więc często
fundacji,
jest tak, że oni,
tak,
że w naszej fundacji pojawiają się ci sami mężczyźni na różnych warsztatach. I wtedy mamy też możliwość posłuchania ich, jak to, co z tych warsztatów wynieśli, próbowali aplikować w swoim życiu, już tam w swoim środowisku i co z tego wynikało. I na przykład często się zdarza, że mężczyźni, którzy doświadczyli w ramach uczestnictwa w naszych warsztatach rzeczywistej bliskości, na każdym polu,
z innymi mężczyznami tak.
Oni poczuli, że to jest to, czego bardzo im brakowało, bardzo tego chcą, ale w ich środowisku takim codziennym, nazwijmy to, jest to prawie nie do zrobienia. Więc oni po takich warsztatach często wychodzą z taką propozycją do swoich kolegów, no i niejednokrotnie słyszą, a co ty, pedał jesteś?
O kurczę, czyli nie mają gdzie się realizować.
Znaczy, chodzi o to, że
w tej bliskości.
Nie mają się gdzie realizować, ale to zjawisko, ta reakcja tych zapraszanych mężczyzn jest istotna, ponieważ zobacz, to zdanie, ono nie jest wypowiadane agresywnie najczęściej, tylko w takim półżarcie, takim zażenowaniu.
Takim.
Wiesz, i to jest reakcja lękowa po prostu.
Właśnie, czyli lękowa ze strony tych, którzy
tych
tak reagują,
tak.
Tych zapraszanych.
Tak,
słuchaj,
tak,
no
tak.
Ale co w takim razie, jeżeli nie można, nie wiem, praktykować tego, czym nasiąkniesz na warsztatach, albo co przepracujesz na terapii?
Słuchaj, można, tylko umówmy się, że jeżeli przychodzisz na nasze warsztaty, to jest tam na przykład, nie wiem, 15-16 mężczyzn i po godzinie, uwierz mi, na każdym jednym warsztacie tak jest, wytwarza się tak niesamowita atmosfera, takiej otwartości, akceptacji, czyli podstaw, które umożliwiają ci bycie blisko z kimś. Ale powiedzmy może, co to w ogóle jest ta bliskość, dobra?
Tak, bo
to
ja bym bardzo chciała tej definicji, bo ja kocham tę twoją definicję.
Okay. Znaczy, najprościej rzecz ujmując, bliskość to jest zgoda na to, żebym ja był autentyczny w relacji z tobą. Oczywiście my tam sobie to możemy, ja na tych warsztatach pokazuję, jak tą bliskość się realizuje w różnych relacjach, ale to jest zgoda na to, żebym ja się pokazał takim, jakim jestem, i miał możliwość bycia przyjętym przez innych takim, jakim jestem, a nie bez nawet nie oceny, tylko ryzyka odrzucenia. Bo ocena jest okej. W sensie takim, jak powiem ci, wiesz co, lubię cię, jesteś fajny, to też jest ocena. Mówmy się, prawda? I ci mężczyźni niejednokrotnie, po raz pierwszy, albo naprawdę bardzo rzadko, jest to jedna z nielicznych ich okazji, żeby w ramach tych naszych spotkań warsztatowych czy męskich kręgów mogli faktycznie doświadczyć tego, że ja taki, jaki jestem w porządku. Nie jestem jakiś negatywnie postrzegany i tak dalej. I to otwiera możliwość następnie na przykład mówienia o swoich potrzebach, pokazywania i przeżywania różnych bardzo emocji. Tych emocji jest naprawdę bardzo dużo. Od radości, aż po smutek, żal, ale też umożliwia właśnie przytulanie się. Także przytulanie się jest taką, powiedziałbym, funkcją trzeciego poziomu. Wiesz, mamy w trakcie tych warsztatów bardzo różne doświadczenia. Pracujemy, dzieją się emocjonalne historie. Któryś mężczyzna bardzo przeżywa, nie chcę teraz mówić o konkretnych treściach, ale no, przeżywa to, co akurat w tym doświadczeniu mu się pojawia. I uwierz mi, że bardzo często jest tak, że go pytamy, czego by potrzebował, to mówi, kurczę, potrzebowałem, żeby mnie ktoś przytulił, dosłownie.
Niezależnie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, tak?
To znaczy, u nas są sami mężczyźni, więc okay. Nie ma tam kobiet.
Ale w tamtym momencie, ale myślałam, że w życiu.
Nie, bo my kiedyś... mówimy teraz o warsztacie stricte, no nie?
Bo kiedyś mi powiedziałeś, że z twojego doświadczenia wynika, że mężczyźni w relacjach na przykład już z kobietami, bardziej niż seksu, potrzebują właśnie czułości, akceptacji. Bliskości, akceptacji.
Tak,
czy nadal tak jest? Czy, bo no rzeczywistość jest, przecież jest nadal, zmienia się w zawrotnym tempie.
Niestety jest tak nadal, a mówię niestety z tego względu, że wiesz, jeżeli chodzi o relacje z kobietami, to jest w ogóle inna liga. I jeżeli chodzi o relacje z mężczyznami, to też jest inna liga.
Bo czyli to załatwia różne sprawy.
Różne sprawy. Bo jeszcze nie powiedziałem o drugim powodzie, dla którego jest problem z bliskością w relacjach z mężczyznami. A tym drugim powodem przede wszystkim jest brak doświadczeń wynikających z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości, dobrych, pozytywnych, bezpiecznych, bliskich kontaktów z mężczyznami. Innymi słowy, cały czas mamy w naszym kraju pokłosie mężczyzn wychowywanych przez nieobecnych ojców. Brzmi bardzo dziwnie, wychowywanych przez nieobecnych ojców, ale ten wzorzec jest niestety bardzo, bardzo silny w dalszym ciągu. Innymi słowy, ci mężczyźni, którzy dzisiaj są już dorosłymi mężczyznami, kiedy patrzą na drugiego mężczyznę, to nie widzą w nim najczęściej kogoś, kto daje oparcie, kto daje zdrową, sensowną, bezpieczną obecność. Mm-hmm. Natomiast widzą to w kobietach, ponieważ są wychowywani głównie przez kobiety. Matki, przedszkolanki, nauczycielki i tak dalej.
Powiedziałeś mi w ostatniej naszej rozmowie tutaj, że są zanurzeni w świecie kobiet.
Są zanurzeni w świecie kobiet i to właśnie daje pewien wynik. Dlatego powiedziałem niestety. Dwa tygodnie temu byłem na pewnej konferencji, na której prezentowano wyniki aktualnych badań przeprowadzonych w tym roku dotyczących mężczyzn w Polsce. I tam była jedna taka, jedna dana mówiąca o tym, skąd w ogóle bierze się gdzieś źródło siły i mocy. I było zestawienie wyników mężczyzn i wyników kobiet. I okazuje się, że 48% mężczyzn deklaruje, że ich źródłem siły i mocy jest miłość partnerki.
Niesamowite.
I to jest pierwsze miejsce. Mm-hmm. Natomiast w świecie kobiet w ogóle w pierwszej piątce nie występuje miłość partnera w pierwszej piątce. I to jest wynik tego.
Co ty?
No właśnie.
To jest fundamentalna historia.
Tak jest.
To ma fundamentalne znaczenie,
innymi słowy, kobiety
jeżeli
nie
chodzi
czerpią
o interpretację rzeczywistości,
tak,
tu i teraz.
Kobiety nie czerpią, nie definiują swojego źródła siły z relacji z mężczyzną, wyobraź sobie. 45%, przepraszam, miłość partnerki to są mężczyźni. Na drugim miejscu 33% to jest umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji. W przypadku kobiet numerem 1, 42%, umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji. Na drugim miejscu jest ogarnianie rzeczywistości. Na trzecim sukcesy mojego dziecka. Na czwartym docenienie przez innym. Na piątym porządek w domu. W ogóle nie występuje
w ogóle nie
w pierwszej piątce
tak.
Jako źródło siły relacja z mężczyzną.
Słuchaj, ja też czytałam o takich badaniach, z których wynika, że mężczyźni, którzy mają długoterminowe partnerki, żyją o 8 lat dłużej od tych, którzy ich nie mają.
Mhm.
Czyli widać, że to dla was rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby mieć nas.
Wiesz co, generalnie bardzo ważne jest to, żeby mieć relacje.
Tylko jak tamte nie chcą, znaczy jak my niby nie chcemy.
Znaczy, ja mam wrażenie, że kobiety bardzo są otwarte na relacje z mężczyznami. Natomiast też mają pewną świadomość tego, czego oczekują i co chcą dawać w tych relacjach. Wiesz, taka zdrowa relacja to jest relacja, w której my się fajnie wymieniamy między sobą różnymi rzeczami. I to, co deklarują współczesne kobiety, to jest duża otwartość na relacje z mężczyzną, ale kłopot polega na tym, że wielu mężczyzn jakby jest na trochę innym poziomie myślenia o sobie i relacji i bardziej te dane właśnie to doskonale ilustrują. Współcześni mężczyźni są zależni od kobiet.
Coś takiego.
No 50% mężczyzn źródło siły czerpie,
a czy w tym sensie?
Z miłości.
Okay. Tak.
No, są zależni. Słuchaj, jak rozmawiasz z mężczyznami czy z kobietami, wczoraj miałem też ciekawe spotkanie z seksuologiem pewnym, rozmawialiśmy na temat tego, jak wygląda sytuacja w gabinecie, jak przychodzi para. No i jest pytanie do mężczyzny, okej, powiedz, czego ty potrzebujesz w seksie? Żona odpowiada. Albo, no żona mówi, że. Okej. Bardzo często tak jest, że to kobiety w oczach mężczyzn są bardziej kompetentne w ich własnych sprawach.
Wręcz, nawet no. W ich własnych sprawach. Tak. Czyli właściwie oni nie definiują swoich potrzeb, swoich oczekiwań, bo robią to za nich kobiety.
Jeżeli to jest tak, że wiesz, dorastasz jako najpierw rodzisz się, a potem dorastasz zanurzony w tej kobiecości, ta kobiecość ci cały czas mówi, co jest dobre, co jest niedobre, jaki masz być, jaki masz nie być. To jest trochę jak w dowcipie o Jasiu, którego mama woła z balkonu, żeby do domu wrócił. Jasiu podbiega i pyta, a co mamo? Jestem głodny? A mama mówi, nie, śpiący. Więc ci mężczyźni przez szereg lat są uczeni tego, że jest kobieta jakaś, jedna, a może więcej, nauczycielka, mama, siostra, babcia, która się bardziej orientuje w tym, co się z nim dzieje, czego on potrzebuje i tak dalej, co przeżywa. I ci mężczyźni wychodząc w dorosłość, oni w ogóle nie mają za sobą tej szkoły, która by im pozwalała na to, żeby się orientować w sobie samym. Oni właściwie do końca nie wiedzą, kim są, prawdę powiedziawszy.
No właśnie.
I to jest, wiesz, na przykład na kręgach nam to nieraz wychodzi, czy właśnie na warsztatach. Całkiem niedawno mieliśmy na jednym z kręgów taki temat dotyczący potrzeb relacyjnych, tak? No i tam było pytanie jednego z uczestników kręgu. Mówi tak, słuchajcie chłopaki, ja bym chciał zrozumieć jedną rzecz. Po czym ja mam poznać, czego ja potrzebuję? Wyobrażasz to sobie?
Czy znalazł odpowiedź na to pytanie w kręgu?
Wspólnie szukaliśmy, dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, bo wiesz, żeby mieć kontakt z potrzebami, no to tutaj jest potrzebny kontakt też z emocjami. A to wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, jakim jest kontakt z ciałem. A mężczyźni funkcjonują na ogół poza ciałem, tak? Ciało jest albo narzędziem, a najczęściej przeszkodą do realizacji zadań, co też ma swoje odzwierciedlenie w statystykach tego, jak często mężczyźni na przykład się badają, jak bardzo dbają o dietę, jak się wysypiają. No to jest zupełnie coś innego niż w świecie kobiet.
Ale wiesz co, czy oni nie wierzgają? Bo wiesz, rzeczywiście mężczyźni są zanurzeni w świecie kobiet od czasów rewolucji przemysłowej przynajmniej. Czy wtedy to się zaczęło, prawda?
No i wojny światowe bardzo przetrzebiły mężczyzn,
którzy
zniknęli po prostu z pola widzenia tych chłopców, w ogóle rodzin, społeczności.
Właśnie. I rzeczywiście ten proces wychowawczy przebiegał pod okiem kobiet.
Tak.
Ale jednak, no moi mężczyźni i mąż i syn wierzgają, nie dają się mi. To znaczy, ja bym im chętnie powiedziała, jak mają żyć. Oczywiście teraz sobie troszeczkę żartuję, bo też nie zależy mi na tym, żeby im mówić, jak mają żyć, ale wydaje mi się, że dla ich dobra powinni robić to, to, to i to. Ale oni wierzgają. To znaczy, że jeszcze nie zgubili tej swojej niezależności męskiej?
Ja myślę, że słowo klucz to oni. Czyli więcej niż jeden. Okej? Okay? Tymczasem mężczyźni, i tutaj wracamy do bliskości, na ogół funkcjonują jako samotne wilki. Czyli w tych etosach męskich, które w dalszym ciągu są kultywowane, to wiesz, że my tutaj rozmawiamy o zdobyczach feminizmu, o tym, że ta męskość jest w przebudowie, w jakimś stopniu tak, ale i tu znowu badania to pokazują, w dalszym ciągu te etosy patriarchalne wywierają w największym stopniu wpływ na to, jak mężczyźni przeżywają siebie, swoją męskość, ich zachowania, role społeczne i tak dalej.
I to dobrze?
No, zależy, bo wiesz, nic nie jest czarno-białe. Wiesz, role patriarchalne mają zarówno swoje pozytywne skutki, jak i negatywne. Z perspektywy tych negatywnych, no to właśnie dlatego mamy sytuację, że taki wzorzec patriarchalny mówi mężczyźnie, że on musi sobie sam poradzić z rzeczami. Tak? Że on sam musi znaleźć rozwiązanie. Ta samotność mężczyzny jest niestety kluczowa, dojmująca, jest przyczyną bardzo wielu jego problemów. Ale w związku z tym, że jest sam, to naprzeciwko siebie ma wielość kobiet, wiele, które wywierają na niego presję i on nie ma benchmarku żadnego, tak jak jest sam. Jednym z takich niesamowitych zjawisk, ja już się do niego trochę przyzwyczaiłem, no bo przez 10 lat prowadzę te warsztaty, ale takie zjawisko, które na początku na mnie robiło wrażenie, a teraz jest bardzo powszechne, to znaczy na każdym warsztacie to się dzieje, to jest taka sytuacja, kiedy mężczyzna jeden, drugi, trzeci zaczyna komunikować o jakiejś swojej trudności. Jakiejkolwiek. W relacji z dzieckiem, z pracą, ze zdrowiem, z partnerką, wszystko jedno. I już po chwili okazuje się, że inni mówią, ja też. I ten autor tego problemu, że tak powiem, tej narracji na temat tego problemu, mówi, kurczę, chłopaki, jakie to jest super, bo ja myślałem, że tylko ja tak mam. Mówi to 40-latek. Wyobraź to sobie, że ten 40-latek, on ma mnóstwo relacji, ale tak powierzchownych, tak? Mam na myśli relacje z mężczyznami.
Albo nie tych zasadniczych. Nie,
on nie jest w stanie się jakby przejrzeć w tych oczach i w tym, jak żyją inni mężczyźni. Ci mężczyźni żyją w micie. I ten mit starają się podtrzymywać, ponieważ im się to kojarzy z byciem męskim właśnie. A najlepsze jest to...
Żeby być tym samotnym wilkiem, tak?
No tak, tym ogarniaczem.
Ogarniaczem.
Szeroko pojętym, tak? I najlepsze jest to, że on do końca nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, bo on nie miał możliwości skonfrontować tego z innymi mężczyznami. Wiesz, jest taka narracja, że mężczyźni między sobą rywalizują, no co jest. Też jest prawdą, ale w określonych sytuacjach. Okay?
A w innych sytuacjach nie rywalizują, mogą współpracować, mogą się wspierać?
No słuchaj, ja daję taki bardzo prosty przykład. Panowie, siedzimy w grupie, mówię, panowie, czy udałoby się w pojedynkę opolować mamuta? No i się bardzo szybko okazuje, że bardzo wiele rzeczy, które w ogóle mężczyźni robili, żeby przetrwać cywilizacyjnie, nawet teraz, kiedy patrzymy nawet na wojnę, to nie jest wojna solo playerów, to nie jest wojna snajperów, tylko to jest wojna współpracujących ze sobą mężczyzn, którzy muszą wykonywać zadania. Jak patrzysz sobie na przykład na jednostki specjalne, no to indywidualizm to jest ostatnia rzecz, znaczy właściwie jak tam się pojawia indywidualizm, to nie możesz być w tej jednostce. Tak? Tam najważniejsze jest zespół.
Tak, ale zobacz, ten przykład jest niebezpieczny, bo zaraz kobiety powiedzą, że mężczyźni to się tylko w agresji, wiesz, realizują.
Znaczy agresja albo jest w porządku, tylko przemoc jest nie okej.
Okay. Masz rację. No, ale wracając jeszcze do tego solo i do tego zespołu, bo ja myślę, że wielu kobietom wydaje się, że bardzo niebezpieczne jest, żeby ich facet, ich na przykład partner życiowy, może mąż, ojciec ich dzieci, kontaktował się z jakimiś innymi facetami. Nie wiem, spotykał się z nimi, tak jak one spotykają się ze swoimi koleżankami. I trzymają tych mężczyzn na krótkiej smyczy. Znam wiele takich kobiet, że jakby nie pozwalają, jest to może nie piętnowane, ale właśnie źle widziane.
A jakąś presję
jeśli
wywierają
on
na tych mężczyzn.
I chce się spotkać z mężczyznami i, nie wiem, rozmawiać o swoich sprawach, grać w piłkę albo... Nie wiem, co jeszcze robić. Nie wiem, co wy tam robicie.
Znaczy, akurat tego nie robimy na tych naszych. Nasze spotkania nie są w tej sprawie, żeby grać w piłkę, tylko nasze spotkania są w sprawie spotkania się ze sobą. A granie w piłkę no, nie pomaga w tym momencie.
No dobrze, a gdybyśmy mogli abstrahować od twoich warsztatów i obozów i kręgów, tylko zobaczyć jakiś kawałek naszej rzeczywistości.
Szerzej.
No bo teoretycznie to mężczyzna może się spotkać z innym mężczyzną, nie tylko na warsztatach.
No najczęściej tak się właśnie dzieje.
Albo się właśnie najczęściej
to znaczy,
nie dzieje.
Są to spotkania przez małe S najczęściej, tak? Czyli właśnie na piwo, na piłkę, nie wiem co. Pytasz o to, dlaczego tak się dzieje, że kobiety mają tą tendencję. Wiesz, ja myślę, że to jest zbyt duże ogólnienie, że jest wiele kobiet takich i jest bardzo wiele kobiet, które wręcz wypychają swoich mężczyzn do świata mężczyzn, ponieważ widzą, jak bardzo nie służy im to status quo, którym oni funkcjonują, właśnie tego braku kontaktu z innymi mężczyznami, ale do tych, które na tej smyczy trzymają. Wiesz co, to jest trochę taka sytuacja, że jeżeli masz mężczyznę w domu i ten mężczyzna miałby mieć dobry kontakt ze swoją siłą, to on potencjalnie jest dla ciebie niebezpieczny. Potencjalnie jest dla ciebie niebezpieczny, bo będzie miał swoje zdanie, będzie miał swoje przekonania, swoje wartości i przede wszystkim będzie autonomiczny. I to jest na dwoje babka wróżyła. Albo będzie z tobą współpracował, albo nie.
Ty się tego boisz. Znaczy ja się tego boję.
No ja się właśnie nie boję, ale kobieta,
no ja
która na tej smyczy trochę tak próbuje trzymać, czyli krótko mówiąc, roztacza kontrolę nad tym mężczyzną, no to jest zachowanie lękowe po prostu. To jest obawa przed tym, że jak ten mężczyzna by się wyemancypował, no to zadzieją się rzeczy, które dla tej kobiety będą trudne. I takie rzeczy rzeczywiście się mogą zadziać, prawda? No bo status quo związku, on na pewno ulegnie zmianie, tak? Pytanie, czy na gorsze, czy na lepsze, ale na pewno będzie inaczej. Właśnie też z tego samego powodu wiele kobiet wypycha swoich mężczyzn, ponieważ one nie chcą być tymi siłaczkami, które muszą wszystko ogarniać, wszystko wiedzieć, tłumaczyć mężczyźnie, że dobrze, że poszedł na badania, albo mówić mu, co on aktualnie czuje. I one potrzebują partnera i te kobiety właśnie są niezwykłymi sojuszniczkami tej emancypacji mężczyzn, ale w zdrowym tego słowa znaczeniu. Emancypacja, czyli budowanie autonomii, a nie byciu w zależności. Okay? Bo dopiero z takim mężczyzną można naprawdę się spotkać. Tak?
I fajnie żyć.
Fajnie, tak. Znaczy, generalnie jest taka zasada, że najgorszą rzeczą, najtrudniejszą może rzeczą dla par jest to, kiedy te pary już mają za sobą jakiś staż, kilkanaście lat na przykład, i w pewnym momencie oni zaczynają zauważać, że ten sposób funkcjonowania przestaje jednej ze stron odpowiadać, bo jak obojgu, to jest jeszcze o tyle dobrze, że no, oboje mają świadomość tego, że wiele ich potrzeb nie jest zaspokojonych i zgadzają się, że trzeba coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli tylko jedna strona zaczyna myśleć, że kurczę, no ten związek mi nie odpowiada.
A co to może być takiego, co nie odpowiada? No,
bardzo różne rzeczy. Bardzo różne rzeczy. Komunikacja, sposób, że tak powiem, zaspokajania potrzeb.
Albo właśnie ten
brak autonomii. Brak bliskości. Kłopoty tak. z seksem, sposób wychowywania dzieci, zarządzanie pieniędzmi. No masa rzeczy, naprawdę. To jest bardzo szeroki worek. No, w każdym razie, jak jedna ze stron zaczyna deklarować, że ten styl funkcjonowania w związku już nie jest, nie odpowiada tej osobie, i zaczyna iść w ścieżkę rozwoju, to siłą rzeczy wpływa na cały ten system. Ten system na pewno ulegnie zmianie. No i ta druga osoba, która jakby do tej pory odczytywała swój sposób realizacji tego związku jako korzystny dla siebie, no to siłą rzeczy może to się zmienić. Bardzo różne przykłady. No, w drugą stronę, nie wiem, jest mężczyzna, który zarabia, samodzielnie utrzymuje rodzinę, kobieta, która wychowuje dzieci, zajmuje się domem. Okej? Ten układ dla wielu mężczyzn jest bardzo korzystny. Okej, no ta żona taka trochę jest może, nie wiem, nudnawa, powiedziałbym, no bo nie przynosi ze świata nowych, ciekawych rzeczy, wiesz, w tym rytmie
nie
funkcjonuje.
Ma wymiany, tak.
Może nie ubiera się w kiecki najlepsze i nie chodzi na obcasie, no bo te dzieciory, wiadomo, wszystko. Ale z drugiej strony ona jest pod kontrolą. I teraz przychodzi taki moment, kiedy ona mówi, dobra, słuchaj, wiesz co, no tak, dzieci już mamy tam w szkole, w przedszkolu.
Czas na mnie.
Jest trochę więcej czasu, to ja teraz może do pracy poszła, no nie? No i wielu mężczyzn mówi, super, ale fajnie, naprawdę. A inni mówią, kurde, no nie, w ogóle nie. Dlaczego? No bo właśnie zaczynają się dochodzić do głosu jakieś strachy, jakieś nieprzepracowane tematy, które w momencie, gdy ta kobieta wymknie się spod kontroli, no to być może one się zaczną realizować. I w drugą stronę działa tak samo. Masz mężczyznę, który jest mężczyzną kanapowym, tak go nazwijmy. Chodzi, wiesz, w rutynie praca, dom, praca, dom, praca, dom. I on nagle mówi, wiesz co, jadę na obóz z maskuliną na 7 dni na Agogę. A tak mówię, ale co wy tam robicie? Ona tam nawet wejść nie może, wiesz, bo to jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. A to dla wielu kobiet to jest w ogóle zapomnij. I zrobią bardzo dużo, żebyś nie pojechał. Żebyś nie zrobił, nie wyszedł.
No i wy tam sobie mówicie na tych kręgach, że nie ma się czego bać?
To znaczy nie mówimy sobie, że nie ma się czego bać, bo nie chodzi o to, żebyśmy zaprzeczali faktowi bania się. Tylko żebyśmy mówimy o tym, że warto jest popatrzeć tak naprawdę bardzo realnie na siebie i na miejsce w związku, które zajmuje w danej chwili. Wiesz, jeszcze raz to powiem, że każda relacja, ona się musi jakoś bilansować. Jeżeli się nie bilansuje w dłuższym okresie, to przestaje to być zdrowa dla ciebie relacja. Albo jesteś używany, albo używasz. Tak upraszczając trochę. I jeżeli czujesz się używany, no to w pewnym momencie zaczynają się w tobie pojawiać negatywne emocje, przykre emocje, trudne emocje. No, użyłem takiego potocznego sformułowania. Na przykład złość. Ale teraz jest tak, że ta złość bardzo często nie zostanie przez ciebie wprost pokazana na przykład twojej partnerce. Bo nauczony zostałeś tego, że nie można się złościć wprost do kobiety, bo nie to jest groźne. Tak. No więc zaczyna się dziać proces wyrażania złości w sposób bierno-agresywny. A więc sabotujący tą relację. Takim przykładem, który się bardzo rozwija w tej chwili, takim zjawiskiem, to jest odmawianie współżycia przez mężczyzn seksualnego. Coraz więcej mężczyzn, 37% mężczyzn będących w związkach, odmawia seksu, nie uprawia seksu.
Za
Polsce.
Karę?
No, z różnych bardzo powodów, ale...
Bo mówiło się o tym, że kobiety w ten sposób karają no jeszcze jakiś
właśnie,
czas temu.
To się właśnie zmienia. Mężczyźni wchodzą dokładnie w tą samą rolę. Ja nie mówię, że każdy jeden mężczyzna, który odmawia seksu, to robi to z tego powodu, że to jest za karę. Ale wielu pod przykrywką, jestem zmęczony, jestem zestresowany, różne rzeczy, po prostu unika kontaktu seksualnego z partnerką i pod spodem jest właśnie, to jest właśnie... W wielu przypadkach wyraz biernej agresji, tak? Co mi zrobisz?
Tak? Właśnie, ale co wtedy z tym zrobić? Jak do tego w ogóle nie dopuścić?
Ach, to jest bardzo złożony temat i niestety nie ma jakiejś ogólnej zasady, prawda?
Ale dobrze mieć świadomość, że coś takiego może się wydarzyć i że my się sami wpuszczamy właśnie w coś takiego.
Znaczy to jest, wiesz, to jest bardzo złożone z tego względu, że jeżeli mówimy o mężczyznach, którzy są bierno-agresywni, no to są mężczyźni, którzy w procesie swojego życia doświadczyli bardzo negatywnych reakcji na wyrażanie swojej agresji wprost. I tu wracam do tej agresji, bo ty powiedziałeś, że agresja jest nie okej. To też jest takie potoczne myślenie. Zresztą poczytasz definicję w Wikipedii, no tak, na przykład, to znajdziesz kilka definicji agresji. Natomiast agresja to jest w psychologii głębi taki popęd życia po prostu. Czyli to jest coś, co powoduje, że ty zaczynasz sięgać do świata po zasoby, które ci są potrzebne do zaspokojenia twoich potrzeb. I to się stricte z męskością kojarzy. Nawet w seksie. Okay? I teraz Jul kiedyś napisał książkę, już nieżyjący, Agresja, nowe tabu. Generalnie chodzi o to, że współcześnie zaczyna się mówić o agresji jako czymś, co jest groźne, co jest niemodne i należy tego zrezygnować.
A tymczasem to siła życia?
Okay, no, zgodnie z tym podejściem, na przykład wdech powietrza to jest agresja, albo gryzienie jedzenia to jest agresja. No więc bez wdechu i bez gryzienia umrzesz na 100%, prawda? I u mężczyzn ta agresja jest szczególnie popędowo silna, no bo ona jest, też się realizuje w seksie, prawda? To mężczyźni są tymi, którzy, no mówiąc brzydko, penetrują, a nie są penetrowani, tak? Czyli oni wychodzą. Sprawczość męska jest właśnie oparta na tym. Ja nie twierdzę, że sprawczość dotyczy tylko mężczyzn, ale z tej perspektywy sprawczość jest właśnie popędowo agresywna.
I a teraz, dlaczego zacząłeś mówić o agresji?
Dlatego, że jeżeli wyrażanie agresji, w tym też złości i różnych innych emocji, jest blokowane, to nie oznacza, że osoba, wobec której jest stosowana ta opresja, przestaje to przeżywać. Tylko zaczyna to kumulować, a ta kumulacja trochę jak, wiesz, w garnku przykrytym pokrywką zaczyna się gotować i gromadzi się ta para, ona będzie szukała dróg ujścia.
I prędzej czy no później wypłynie.
Znaczy, to zależy, bo albo wypłynie na poziomie eksplozji, czyli niespotykanie spokojny człowiek po 15 latach udanego związku, wziął siekierę i odrąbał wszystkim głowę. Czyli była już tak bardzo silna kumulacja, że iskra spowodowała olbrzymi pożar.
Albo
to jest
zachoruje.
Oczywiście metafora. Albo zachoruje, albo właśnie odwrotnie. Zacznie być bierno-agresywny, czyli wyrażać agresję nie wprost, czyli prowokacyjnie. To jest zaniedbanie, zaniechanie, zapominanie, spóźnianie się. To są
ciche
właśnie
dni.
Takie...
I no to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja partnerska, rodzinna, bo to właściwie niby nic się na oko nie dzieje, a tak naprawdę wszystko koroduje i wszyscy się z tym źle czują. Taka toksyna.
Znaczy, nie ma jak cię złapać za rękę. Natomiast tak. Generalnie jest
każdy
tam dużo przemocy
źle.
Po prostu.
Tak. Czujemy się źle.
Jasne.
Czyli co, dawać sobie prawo do tego, żeby jednak uzewnętrzniać swoją
dawać
złość.
Dawać sobie samemu prawo. Bo to nie zależy od ciebie, czy ty mi dasz prawo teraz. Jak ja mam, nie wiem, 40-30 lat, ja przez większość życia byłem wychowywany jako mężczyzna czy chłopiec w takim podejściu, że mam być miły, grzeczny. Nie biegaj, siedź grzecznie, ucz się, czytaj. Tak, nie bądź przykry dla mamusi, dla tatusia. Najlepiej, żebyś w ogóle zamarł przed ekranem komputera i w ogóle się nie pokazywał, bo wtedy wszyscy mają święty spokój. No to ty, jak będziesz miał 30-40 lat i przyjdzie twoja partnerka i powie, wiesz co, ja to bym chciała, żebyś ty wyrażał emocje. No to fajnie, to powodzenia.
Too late.
No jasne.
Dobrze, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy się zaczęli na siebie wydzierać.
Nie, tu chodzi o to, żebyśmy mogli być autentyczni. Ponieważ przeżywanie złości niekoniecznie...
Tak,
no przeżywanie złości wcale nie oznacza tego, że my się na siebie musimy wydzierać. Ja mogę ci po prostu powiedzieć, że mnie złości to, jak ja mówię, a ty mi przerywasz. To też jest wyrażenie złości, ale tak. Konstruktywne, nie przemocowe. Natomiast ty możesz coś robić, co mnie złości, ja ci tego nie pokażę, nie powiem, ale we mnie zostaje, tak? I to, ta złość we mnie skumulowana, ona do ciebie wróci, tylko w sytuacji, w której ty nie będziesz umiała tego połączyć ze swoim własnym sprawstwem. Więc nie będziesz wiedziała, dlaczego ja się tak zachowuję, co ty na przykład możesz zrobić, o czym mielibyśmy porozmawiać. To jest ten problem.
Ty pięknie to wszystko opisujesz.
Dzięki.
Słuchaj, ale wracając do tej czułości, od której zaczęliśmy. Chłopcy, którzy nie mogą płakać, strzelają. Zacytowałam w swoim wstępie do naszej rozmowy słynnego amerykańskiego coacha Joe Ermana. Ale właśnie, przecież mężczyźni nie rodzą się agresywni. Takich ich tworzymy.
Rodzą się przemocowi, ale rodzą się agresywni. Wszyscy się rodzimy agresywni zgodnie z tą... Ja celowo na to zwracam uwagę. Tak, my tworzymy przemocowych mężczyzn, dlatego że właśnie etosy patriarchalne są o tym. Na przykład, nie na przykład, najsilniej oddziałującym na nasze myślenie o męskości etosem jest etos wojownika. W dalszym ciągu. Pamiętasz, jak kiedyś się spotkaliśmy już lata temu na wtorku maskulinu.
Tak.
I był
tak.
Temat dotyczący tego...
Wzorców.
Tych wzorców. I tak. Ja pamiętam ciebie zapytałem, jakie są dla ciebie męskie cechy. I pamiętam twoją odpowiedź.
No ciekawe.
Jaką pierwszą wymieniłaś siłę.
O ja.
No i zobacz, to jest tak, że my to mamy naprawdę bardzo silnie wdrukowane, że oczekiwanie od mężczyzny to jest oczekiwanie tego, że on sprosta. Okay?
No, nie da się ukryć.
Bo jak on nie sprosta, no to co to za facet w ogóle jest, tak?
No tak.
I zauważ, że te etosy właśnie, ten etos wojownika oparty na sile, na sprawczości, na zdecydowaniu, na samokontroli, na zdyscyplinowaniu, no to one wszystkie uczą dwóch rzeczy. Ten etos uczy dwóch rzeczy. Po pierwsze, kontaktu z jedną emocją, którą jest złość, która się zamienia potem w przemoc, no bo jak ja idę kogoś zabić, to nie mogę w tym momencie być dla niego wyrozumiały, empatyczny, nie wiem, współczujący, tylko ja muszę być na niego nieźle wściekły. Co zresztą, jak patrzymy sobie na propagandę, która w tej chwili jest obficie pokazywana przy okazji różnych konfliktów, to ona ma wzbudzić
u tych
ludzi, tak, którzy na koniec dnia mają tam iść sobie robić tą krzywdę, no właśnie negatywny obraz tego drugiego i to taki, który powoduje niechęć, złość, nienawiść najlepiej. I to jest pierwsza rzecz, czyli to jest ta emocja, a druga emocja to jest przemoc, znaczy druga formuła działania to jest przemoc, czyli robienie komuś krzywdy. Natomiast odcina ten etos właśnie to mężczyźni, którzy nie płaczą, tak? Ja bym to trochę rozszerzył. Mężczyźni, którzy nie mają kontaktu z innymi emocjami niż właśnie złość i tak dalej. Czyli mają kumulację, no i ona w pewnym momencie zaczyna się zmieniać to, co tam jest napisane, czyli właśnie w jakiś rodzaj przemocy. To nie musi być strzelanie takie dosłowne. O tym dzisiaj rozmawiamy, że mamy dwa rodzaje wyrażania agresji. Męsko-agresywną, czyli ja właśnie, nie wiem, idę, jestem wściekły, robię rzeczy, różne rzeczy. Natomiast też mamy bierno-agresywną. I jest takie powiedzenie, zanim dasz mężczyźnie miecz, to musisz go najpierw nauczyć tańczyć. Właśnie.
No.
I to jest właśnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że taniec po pierwsze kontaktuje cię z tobą, z twoimi emocjami, z twoim ciałem. Tak. Po drugie, taniec jest formą wyrażania agresji.
Jak się tam wyeksploatujesz albo uwolnisz,
no właśnie,
to nie będziesz nadmiarowo...
No właśnie, możesz wyrazić siebie
później
w tańcu.
Reagować, tak.
Taniec to nie jest to, że my idziemy na dyskotekę i kiwamy głowami i tak dalej, tylko taniec to jest bardzo często właśnie ekspresja siebie.
Ale to można, tak, też zamienić sportem.
Można zamienić sportem. Tu właśnie chodzi o to, żeby była możliwość tego, aby mężczyzna mógł sublimować energię seksualną, ale nie tylko, właśnie w ruchu. Okay? I to ciało wtedy jest zupełnie inaczej nastawione do funkcjonowania. Nie jest takie napięte, nie ma tam skumulowanych różnych przykrych doznań, więc o wiele łatwiej jest wtedy tym ciałem zarządzać po prostu.
Ale ja tak zainicjowałam temat czułości, bliskości w związku z tym, że pojawiła się na rynku wydawniczym taka, no, dość ciekawa pozycja, książka dwóch autorek, Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk. Mam nadzieję, że dobrze czytam to drugie nazwisko. Książka pod tytułem Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. To jest książka o tak zwanych incelach. Pewnie nie wszystkie słuchaczki i słuchacze słyszeli o tym pojęciu.
Mężczyznach, którzy żyją w przymusowym celibacie. To jest incel.
Albo przymusowym, czy przymusowym. Jednak mimo wszystko nieprzymusowym?
Przymusowym.
No, no, opowiadaj.
Incel to jest przymusowy celibat, czyli taka sytuacja, w której taki mężczyzna nie jest w stanie wejść w relację z kobietą i relację seksualną w tym. Nie jest w stanie.
Chcieliby, tak,
tak,
uprawiać seks, ale nie mają z kim i za swoje niepowodzenia obwiniają kobiety, które nie uważają ich za dość atrakcyjnych, to znaczy stereotypowo męskich, ale też społeczeństwo, które gardzi samcami beta, bo jest zafiksowane na samcach alfa, jak sami się określają, czy rodziców, którzy przekazali im wadliwe geny, a często też samych siebie. Oni bardzo źle też o sobie mówią. To nie jest tak, że atakują wyłącznie kobiety, albo inaczej, że wyrażają się poprzez agresję wobec, czy przemoc wobec kobiet, tylko również autoprzemoc. Oni mówią
głównie
o sobie, że są śmieciami, że są jakimiś odpadami, bo są, nie wiem, niezbyt atrakcyjni fizycznie, bo mało zarabiają, bo jeszcze w domu ojciec mówi, a co tak siedzisz, dlaczego nie masz dziewczyny i tak dalej, i tak dalej.
Okej. Okay.
Co to za zjawisko? Skąd to się w ogóle wzięło? Bo oni się, no, trzymają razem w sieci. Stworzyli nawet taką blogosferę dla siebie, gdzie się, nie wiem, wyżalają, napędzają. Do czego to może doprowadzić?
Znaczy, zjawisko incelizmu wcale nie jest nowe. To zjawisko jest kulturowo bardzo stare. Okej? Okay? Jak popatrzysz sobie na kultury muzułmańskie, to incelami są wszyscy mężczyźni nieżonaci. Może przesadziłem, że wszyscy, no bo być może udaje im się nawiązywać relacje seksualne z kobietami, głównie turystkami, mówiąc wprost. Natomiast w samej tej kulturze, pamiętam, byłem kiedyś na filmoterapii, gdzie oglądaliśmy film francusko-marokański, pokazujący sytuację właśnie młodej muzułmanki, która weszła w romans z mężczyzną i zaszła w ciążę. No i tam była też naukowczyni, która zajmuje się właśnie kulturą islamską. Ona powiedziała takie zdanie, że w kulturze islamskiej mężczyzna nieżonaty nie ma najmniejszych szans na realizację seksualną. Ale żeby być żonatym, to najpierw musi spełnić określone warunki. Na przykład mieć odpowiedni, no tam się to nie posag nazywa, tylko jakoś inaczej i tak dalej. W kulturze zachodniej jest tak, że zjawisko incelizmu jest, tak jak powiedziałem, występuje od dawna, tylko od niedawna zaczynamy o tym mówić, ponieważ ono ma swoją nazwę. A dzięki temu, że mamy internet, to osoby, które mają, przeżywają ten rodzaj trudności, zaczynały nawiązywać ze sobą kontakt. Tak. No i to się zaczyna robić coś w rodzaju takiej subkultury trochę. Okay? Natomiast to zjawisko w naszym kraju, ono jest oparte na tym, że jest rzesza młodych mężczyzn. Ja nie wiem, jak duża. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, jak duża to jest populacja mężczyzn, ale myślę, że całkiem spora, którzy nie tyle mają trudność we wchodzeniu w relacje związane z tym, że nie mają kompetencji w tej sprawie, pewnie trochę też, ale oni mają bardzo realne trudności, które jest im niezwykle trudno albo właściwie są niemożliwe do przezwyciężenia. Przykładem czyli? Jest, no nie wiem, możesz mieć spektrum autyzmu, załóżmy, albo jakąś genetyczną wadę fizyczną, albo chorować, nie wiem, na Hashimoto, albo mieszkać w bardzo oddalonej miejscowości, gdzie, która jest nieskomunikowana zasadniczo z jakimś ośrodkiem, gdzie możesz nawiązać relacje z kobietami, albo jesteś pod wpływem właśnie przemocowego rodzica dowolnej płci, który instaluje ci w głowie różnego rodzaju przekonania na swój temat, albo oczekuje od ciebie pełnienia określonej wobec niego roli i tak dalej. I tak
albo
dalej.
Na przykład jesteś wykluczony w szkole, bo się nie spodobałeś grupie rówieśniczej.
No na przykład tak, nie? No ale to wykluczenie z czegoś płynie. Są pewne powody, które możesz przepracować, dostać jakiegoś rodzaju wsparcie, a są takie, które obiektywnie są znacznie trudniejsze, jak na przykład nie jeżdżenie na wózku inwalidzkim, prawda? No nie nauczysz się chodzić raczej. Więc generalnie ten problem incelizmu polega właśnie na tym, że to są mężczyźni, którzy mają naturalne potrzeby relacyjne, które są kierowane do kobiet, bo to nie są homoseksualni mężczyźni, tylko heteroseksualni, ale możliwość zrealizowania tych potrzeb relacyjnych jest znikoma albo żadna. I nie mówimy tu wyłącznie o seksie, ale mówimy tu często w ogóle o bliskości.
O relacji jakiejkolwiek, tak.
Dla kobiet oni są bardzo często rzeczywiście nieatrakcyjni. Okay? Z różnych powodów są nieatrakcyjni.
I oni są co? Wściekli, źli?
Wiesz, oni są sfrustrowani.
Sfrustrowani, tak, mają sfrustrowani. Poczucie krzywdy.
Sfrustrowani, czyli ich potrzeby są niezaspokojone. Frustracja to jest niezaspokojona potrzeba.
Czyli co, zamiast, nie wiem, popracować nad sobą albo nad relacjami, nad wyjściem do świata, zamiast poszukać sobie jakiegoś sposobu na życie, lepszej pracy, zamiast zacząć uprawiać, nie wiem, sport, to oni angażują się w relacje z podobnymi sobie w sieci?
Właśnie kłopot polega na tym, że oni za bardzo nie mogą zrobić tego, co ty powiedziałeś, że zamiast. Ponieważ mają realne ograniczenia. Słuchaj, jeżeli masz spektrum autyzmu,
no oczywiście tak, ale może, mówimy...
A to właśnie często są tego typu problemy. No tak, to są często tego typu problemy. Że dana osoba jest jakoś chora na coś na przykład.
Nie ma problemu.
Ja pamiętam, jak pracowałem z mężczyzną, który miał ten problem. Był w tym zjawisku incelizmu. I to nie jest tak, że on nie pracował nad sobą, przychodził do mnie na terapię. Ale rzeczywiście wiele problemów, które mu generowało jego ciało na przykład, sprowadzało się do tego, dawało takie efekty, że on miał na bardzo obniżoną energię. Okej? Okay? Miał bardzo obniżoną energię, na przykład jego sposób mówienia był bardzo wolny, jego sposób kojarzenia faktów wymagał czasu. To był bardzo inteligentny człowiek, który skończył studia.
I on był incelem?
Tak. I był zupełnie nieatrakcyjny dla kobiet, ponieważ był, no nie, w ogóle kobiety na niego nie zwracały uwagi. Owszem, miał parę koleżanek, ale każda próba podjęcia przez niego jakiejś relacji kończyła się niepowodzeniem. Tak? I to był mężczyzna prawie 30-letni, który no, był w dziewictwie całkowitym. Okay? Do tego jeszcze warunki w domu, które panowały, narracja na temat na przykład mężczyzn, to on pamiętał od, właściwie odkąd pamiętał, to taka była.
Jaka była.
Brak ojca, no, negatywna mówiąc wprost, tak? Taka pełna pogardy. Ona tym bardziej blokowała jego możliwość zaistnienia w świecie kobiet, tak? On miał bardzo obniżone poczucie własnej wartości. I jak sobie zsumujesz parę takich rzeczy, to tam jest więcej problemów niż zasobów.
No, zdecydowanie. Ale wiesz, takich mężczyzn, o których mówisz teraz,
to właśnie tacy są cele.
To jest niesamowite. Ja widziałam ostatnio mężczyznę przefajnego, który ma 26, może 7 lat. Już pracy, ale dużo pracuje online, niestety.
Okay.
I tatę, który właśnie lekko pogardliwie, chociaż dla niego to może było, dla tego syna, to mogło być bardzo pogardliwie, mówi... No tak, siedzi tylko w tym domu, kiedy on sobie znajdzie tę dziewczynę. I widziałam, co się działo na twarzy tego młodego mężczyzny, bo on by bardzo chciał,
jasne,
ale nie wychodzi.
No. To są bardzo różne ograniczenia.
Tak.
I teraz, wiesz, te sfrustrowane potrzeby, one się zamieniają w emocje. No wiesz, to jest trochę na takiej zasadzie, jak jesteś głodna. Jesteś głodna, 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 cały czas ci obiady przechodzą koło nosa, zamówiłaś kiedyś pewnie coś w restauracji, byłaś bardzo głodna, no i widzisz, ten dostał, a ty siedzisz i czekasz. No to jakie masz emocje? Tak? Zaczynasz się niepokoić, zaczynasz się denerwować, aż w końcu jesteś w stanie zrobić awanturę kelnerowi, ile tu można czekać. Tylko, że to jest chwila. A ci mężczyźni od lat funkcjonują w tej frustracji. Mało tego...
I w tym, ty mówisz przymusowym, a ja mówię mimowolnym celibacie.
Ja dlatego używam słowa przymusowy, bo tak się nawet to definiuje, wiesz? Przymusowy to nie jest tak, że oni rezygnują.
Tylko oni nie mają możliwości. No, tak.
Zostaje im albo gwałt, tak? No albo właśnie ta frustracja. No umówmy się, że gwałt nie jest rozwiązaniem jednak, no więc oni na dobrą sprawę muszą tkwić w tym stanie frustracji, którego doświadczają od wielu, wielu lat i to jest jeszcze ważne, nie widzą wyjścia z tego.
No właśnie chciałam zapytać o to wyjście. Czy ono w ogóle istnieje? Oni mogą nie widzieć, ale ty widzisz?
To znaczy, oczywiście, że istnieje, natomiast nie jest to łatwa sprawa. A pamiętajmy jeszcze, że do tego my żyjemy w określonym świecie. W świecie Instagramu, Facebooku, gdzie wszyscy są szczęśliwi, wyjątkowo znakomite życie wiodą, gdzie jest na bogato wszystko.
Tak, i wiesz co jeszcze? Zawsze się mówiło, że to kobiety mają przekichane, bo na tym Instagramie ciągle się pokazuje te podrasowane albo podkręcone zdjęcia innych kobiet, które są nieskalanie piękne, które są niedościgłym wzorcem. A teraz się okazuje, że mężczyźni mają dokładnie ten sam problem, bo kobiety zachwycają się zdjęciami czy wpisami, czy relacjami mężczyzn, którzy są wyrzeźbieni, tak, młodzi, opaleni.
No, ewidentnie nastąpiła seksualizacja męskiego właśnie ciała w ciągu ostatnich lat.
Tak.
Natomiast
i ten, który nie ma tego ciała, takiego pięknego, może się czuć przegrańcem. Przegrywem, jak brzmi tytuł tej książki, o której zaczęłam mówić.
Przy czym wiesz, to akurat jeszcze póki co nie jest najważniejszy aspekt walidacji męskości. Dalej aspektem walidacji męskości jest nie tyle to, jak wyglądasz, a na przykład co robisz. Wiesz, nawet jak nie masz wyrzeźbionego ciała, ale nie wiem, surfujesz, albo nie wiem, latasz na paralotni, skaczesz na spadochronie, nie wiem, masz motocykl, jedziesz na wyprawę na koniec świata, to jest dalej wyjątkowe.
Natomiast nie musisz być śliczny.
Nie musisz być śliczny. Musisz być interesujący.
No to ja zawsze mówiłam, że najbardziej sexy w przypadku mężczyzn jest jego mózg.
Tak, no właśnie. No i teraz taki incel, nie dosyć, że ma problem z tym ciałem, to ten problem uniemożliwia, albo bardzo utrudnia prowadzenie życia, którym można by się jakoś pochwalić, coś pokazać. Jego życie na dobrą sprawę w bardzo dużej mierze skupia się właśnie na kontakcie przez internet z sobie podobnymi, tworząc coś w rodzaju takiej grupy wsparcia niejako, ale też ci
patologicznej grupy wsparcia.
No, ja bym chyba tak tego nie nazwał, że patologicznej, bo wiesz, oni realizują tam pewne swoje potrzeby, na przykład właśnie relacyjne.
Znaczy te autorki tak to nazywają.
Ja rozumiem, natomiast wiesz, z perspektywy tych mężczyzn, ta grupa wsparcia, w cudzysłowie, to nie jest realna grupa wsparcia, ale ona załatwia wiele różnych potrzeb. Po pierwsze, kontaktu z innymi, nawet wirtualnego, ale też kontakt z tymi innymi mężczyznami będącymi w tym samym kryzysie, w tym samym problemie, on powoduje budowanie pewnej tożsamości. Ja jestem jakiś, na przykład jestem incelem.
Tak.
A nie nijaki, przeźroczysty, nieistniejący. No lepiej być incelem niż nikim.
I oni tak może nadmiarowo mówią o sobie per śmieci czy odpady genetyczne, żeby właśnie określić się tożsamościowo.
Myślę sobie, że po to, żeby trochę też spłycić poziom cierpienia, który mają. Wiesz, to jest takie trochę zaśmiewanie.
Spłycić poziom cierpienia.
No tak.
Czyli że wypowiedzieć to głośno, jakoś oswoić.
Taka szydera, no nie? Wiesz, to jest jednak jakaś ekspresja emocji. Okej. Okay. Trudno jest mi powiedzieć, jak to funkcjonuje w ogóle u tych ludzi, bo to wiesz, każdy z nich jest trochę inny. Natomiast siłą rzeczy jest to emanacja pewnego rodzaju cierpienia, która jest zamieniona na szyderę. No bo gdyby ci mężczyźni wyłącznie skupiali się na budowaniu etosu ofiary, to byłoby to tym bardziej ich pogrążające w tym smutku, w tym cierpieniu. Natomiast jak oni zaczynają sobie szyderę trochę z tego robić, no to to trochę rozluźnia to napięcie, tak patrząc z terapeutycznego punktu widzenia. Trochę.
Wiesz co, czytałam wywiad z jedną z autorek tego przegrywu i ona mówi, że ważniejsze dla niej, z jej punktu widzenia, jest teraz nie ten mizoginizm, którym się teraz straszy, że cincele są, mają w sobie tyle pogardy i nienawiści w stosunku do kobiet, że to może być groźne, że je tam próbują niszczyć w internecie. Więc dla tej autorki to nie było najważniejsze. Ważniejsze była właśnie ta ich czarna rozpacz. Tak. Ta samotność tych ludzi, których w pewnym sensie, nie wiem, państwo, system, społeczeństwo jakoś tam wypluło, wyrzuciło na margines.
Znaczy nie ma oferty. Nie ma oferty. Znaczy inkluzywność jakby nie dotyczy tych mężczyzn.
Czyli co? Czasy muszą się zmienić? Czyli oni się nie doczekają zmiany.
Wiesz co, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, co się musi zadzieć, bo to jest problem systemowy. Trudno sobie wyobrazić, że nie wiem, namówimy nagle kobiety do tego, żeby one teraz z troski
przygarnęły
tych cinceli, tak? Stały się ich partnerkami, no bo one mają swoje potrzeby, swoje drogi wyborów i tak dalej. Generalnie warto zbadać wiele różnych aspektów, które wpływają na to zjawisko. Nie wiem, no tam, gdzie na przykład wykluczeniem jest wykluczenie komunikacyjne, no to rzeczywiście jakoś zewnętrznie można na to wpłynąć. Natomiast wiesz, jeżeli to są problemy związane ze zdrowiem psychicznym na przykład, no część tych mężczyzn ma po prostu zaburzenia psychiczne różnego rodzaju, które albo są w ogóle nieleczone, albo są trudne do leczenia, nie wiem, schizofrenia na przykład. Generalnie dostęp do jakiejś bazy wsparcia dla tych mężczyzn jest niezbędny. Ale znowu problem polega na tym, że oni bardzo często, po pierwsze, nie wiedzą o tym, jaka, po drugie, w ogóle mamy problem z uzyskiwaniem wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Wiesz, jak pracując jako terapeuta, no może za rok będę miał wolne miejsce na nową terapię, na nowy proces, ponieważ jesteśmy wszyscy przeciążeni w tej chwili, jest nas za mało, a jeżeli mówimy już o młodych ludziach, to też jest do tego potrzebna odpowiednia wiedza i umiejętność funkcjonowania z nimi. Więc jest to naprawdę problem, który mam wrażenie do tej pory był pod dywanem. Dzięki tej pracy mam wrażenie, że on zaczyna wybrzmiewać dopiero społecznie. Więc realnie rzecz ujmując, incelizm jest w tej chwili relatywnie nowym problemem społecznym.
Tak.
Chociaż jest bardzo stary.
Albo świeżo ujawnionym, albo dokładnie. Dopiero co ujawnianym.
Tak, dopiero co ujawnianym, a w związku z tym rodzi na razie więcej obaw. No bo jak czytasz tą lekturę, to wiesz o tym, że tam...
Słuchaj, ona jest bolesna.
Ta mizoginia to jest bardzo wtórna i tak na dobrą sprawę dotyczy tylko części tych mężczyzn.
Tak.
To straszenie, ono raczej jest z rynku amerykańskiego, gdzie rzeczywiście te środowiska...
Dochodziło do różnych niefajnych sytuacji.
W Polsce to się nie dzieje. W Polsce
albo
to się
prawie.
Nie dzieje. To znaczy, ja nie przypominam sobie choćby jednego...
Te takiego... autorki przytaczają jakieś przykłady.
Tak? No okej. Okay. Nie pamiętam w tej chwili rzeczywiście. Natomiast generalnie jest to, ponieważ jest to zjawisko nowe i nieznane, no to budzi lęk po
tak,
prostu.
Wiesz, no, jakie nie? przykłady? No na przykład takie, że... Nie wiem, na tych portalach randkowych czy randkopodobnych.
A, tego typu.
Próbuje się
tak,
najpierw...
Tak, się, nie przychodzą i tak dalej.
Tak, ci incele pokazują zdjęcia nie swoje, tylko no tak, jakiegoś tak. właśnie takiego przystojniaczka wyrzeźbionego i opalonego. A potem nie przychodzą na spotkanie i potem jeszcze mówią, jesteś brzydka i głupia.
Tak, a ja miałam na myśli raczej takie zjawiska typu wiesz, strzelaniny, przemoc taka no, bardziej konkretna. To rzeczywiście w Polsce takie zjawiska, ja przynajmniej nie słyszałem, żeby występowały. No to
tak.
oczywiście tak jest, ale to nie jest domena tylko inceli akurat. Ten rodzaj jakiegoś, nie wiem, shamingu, czy jakoś tak to się nazywa. Muszę się doedukować w tych nowych
Powiedziałeś
historiach.
O tych ograniczeniach komunikacyjnych, że to musi się zmienić. Bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest jakieś, nie wiem, małe miasteczko albo nawet wieś, to częściej tam zostają młodzi mężczyźni niż młode kobiety.
Tak
kobiety no, uciekają do miasta,
aha.
a mężczyźni częściej zostają.
No, tak.
no i skazują się na tę samotność czasami do końca życia niestety. I
no, tak.
to jest problem o tyle, że no, słyszymy o tym, że ta samotność zabija, przenośnie i dosłownie, bo w 2020 roku życie odebrało sobie ponad 5000 osób, z czego 85% to mężczyźni, w tym bardzo młodzi.
Mhm.
I to akurat dotyczy, nie wiem, chyba tak samo wsi, jak i dużych miast.
Pewnie tak.
Niestety. Ale autorki tej książki, Przegryw, w pewnym momencie mówią o tym, że źródłem tego zjawiska jest również fakt, że ci incele nie doświadczyli czułości, bliskości, nie tylko w wieku już, nie wiem, tych 30 lat, tak, tylko wcześniej, w dzieciństwie.
Oczywiście, że tak.
Też chciałabym, żebyśmy jeszcze o tym porozmawiali. Czym grozi brak czułości w dzieciństwie?
Brak czułości i bliskości zamienia się w niską samoocenę, w niskie poczucie własnej wartości i w całą masę deficytów emocjonalnych, które później przez całe życie będziemy próbowali zaspokoić, wchodząc w relacje kompensacyjne z innymi ludźmi. Po pierwsze, buduje to określony negatywny obraz siebie samego, który to negatywny obraz siebie samego wpływa na sposób realizacji twojego życia, wchodzenia w relacje, no i patrzenia na innych ludzi pod kątem tego, co mogę od nich dostać, albo co muszę zrobić, żeby to coś od nich uzyskać. Innymi słowy, jeżeli mówimy o bliskości i pamiętamy o tym, że to jest zgoda na to, żebym ja był autentyczny, no to jak ja mam niską samoocenę, to temu towarzyszy cała masa różnego rodzaju hamulców, na przykład strachu przed tym, że jak ja pokażę, kim ja jestem, to spotka mnie to, co już dobrze znam, czyli odrzucenie, deprecjacja, negatywne zachowanie ze strony ważnego dla mnie środowiska, więc jest to zbyt groźne, a zatem wchodzę w manipulowanie. Więc naprawdę jest dużo tego.
Czyli właśnie, to jest poważny deficyt.
To jest bardzo poważny deficyt i dotyczy znakomitej większości społeczeństwa.
Co ty powiesz?
Oczywiście, że tak.
Tak samo mężczyzn, jak i kobiet.
Oczywiście,
pewnie.
Że tak. Wiesz, my bardzo dużo na przykład rozmawiamy o wpływie negatywnym, wpływie nieobecnych ojców na życie mężczyzn. No ale przecież ci sami ojcowie też mają te same córki. Wiesz, ty jako kobieta byłaś siostrą tego mężczyzny, który miał nieobecnego ojca. No to również był twoim nieobecnym ojcem.
A w procesie wychowania i kształtowania się, formowania się, formatowania się, ten ojciec jest potrzebny tak samo synowi, jak i córce.
Znaczy, tak samo, ale też czasami
inaczej.
W różnych sprawach.
Inaczej,
no nie?
Tak.
Natomiast dzisiaj kobiety również mają olbrzymi deficyt bliskich relacji z mężczyznami. Ten deficyt jest wyniesiony z domu. Tak? No, mamy mit kochanej córeczki tatusia. Ale na dobrą sprawę, jak porozmawiasz z kobietami, się okaże, że tylko niektóre z nich tego doświadczyły. Tak? Albo jakieś epizody tylko tego były. Ci sami nieobecni ojcowie wychowywali dzisiaj zdeficytowane pod kątem chęci i doświadczenia bliskości kobiety.
Tak, i poczucia własnej wartości, tak. Bądź jego braku. Mhm. Coś takiego jak dyscyplina w wychowaniu. Mhm. No, znam takich rodziców, którzy podkreślają, że ich kilkuletnie dzieci muszą być bardzo zdyscyplinowane. Jak powiedziałem, tak ma być. Mhm. Jak powiedziałam, tak ma być. Czy to jest okej?
Okay? Dyscyplina to chyba nie jest to samo, co przemoc. A ty jakby w twoim,
wiesz co, bo ta,
w twoim zdaniu
dla mnie,
dwie rzeczy połączone.
Niestety tak, dlatego że jak obserwuję, co się zadziewa w relacjach w tej rodzinie pomiędzy rodzicami a dziećmi, to odnoszę wrażenie, że jednak to kultywowanie, ten kult dyscypliny zahacza o przemoc.
Jest taki youtuber amerykański, który był wcześniej Marines, on ma w tej chwili 50 parę lat, nazywa się Joko. I on prowadzi taki podcast, który ma jedną ilustrację, mianowicie ilustracja to jest zegarek, który pokazuje czwartą rano, czwartą godzinę po prostu. I on staje o 4 rano, robi tam różne swoje rytuały i on mówi, że ma takie zdanie, że dyscyplina czyni wolnym. Ja się z nim zgadzam akurat, absolutnie. Natomiast myślę, że warto jest zrozumieć, czym jest w ogóle dyscyplina i dlaczego dyscyplina jest ważna w życiu dzieci. Dyscyplina zakłada w ogóle fakt istnienia granic. Okay? Granice z kolei mają to do siebie, że owszem, coś tam ograniczają, ale dają też poczucie, dają punkt odniesienia. Czyli granice są po to, żeby nas chronić. W związku z tym brak granic jest lękotwórczy.
Zgoda.
I teraz sposób, w jaki my te granice wdrażamy w życie naszych dzieci, no to jest właśnie najistotniejsze. Po pierwsze, czy sposób i jakość tych granic wdrażamy adekwatnie do możliwości realizacji tych rzeczy przez dzieci.
Właśnie.
Moje dzieci w wieku 4,5, 7 i 9 o godzinie 20 idą do łóżka.
Bo w domu panuje dyscyplina.
Bo mama i tata też potrzebują mieć czas dla siebie.
Tak, a dobrze, a jak wierzgają, nie chcą?
No i tak idą do tego łóżka, dlatego że to jest nawyk, który ja wyrabialiśmy jako rodzice od pewnego momentu ich życia. Okay? I paradoks polega na tym, że im wcześniej zaczniesz, tym lepiej, bo staje się to nawykiem. Drugą rzeczą jest mycie zębów. No słuchaj, ja nie znam dzieci, które pasjami myją zęby, bo lubią. a jednocześnie no, zależy nam na tym, żeby te zęby miały umyte. Tak. Trzecia rzecz to jest chodzenie do szkoły. No, 8 rano idziesz do szkoły, no i teraz, słuchaj, moje dzieci przychodzą, na przykład dzisiaj mój syn mówi, wiesz co, tata, nie chce mi się iść do szkoły. No, ja mówię, czemu? A, bo wolałbym posiedzieć w domu, bym se klocki poukładał.
Ciekawe,
trzecia
co
klasa.
Powiedziałeś, no.
Mówię, synu, ja rozumiem, że masz takie potrzeby, ale jesteśmy już w takim momencie twojego rozwoju, że musimy balansować potrzeby i obowiązki, tak? Przyjemności i obowiązki. Więc szkoła jest twoim obowiązkiem, no i siłą rzeczy do tej szkoły musisz chodzić. Jest zajęcie, zaczynałem się o 8, więc ja cię na tą 8 zawiozę, a zatem proponuję, żebyś wykonał te czynności, które przygotują cię do wyjścia z domu.
I powiedział, no dobra.
No tak, ale no wiesz, no, na zasadzie takiej, że wiesz, nie zawsze jest tak, że później jak, jako dorosła osoba chce, mam iść do pracy, to z pasją tam biegnę. A jednocześnie żyjemy w świecie, który nie jest skonstruowany po to, żeby wszystkie nasze potrzeby zaspokajać, bo jesteśmy.
Jasne, tylko oczywiście to jest postarać. Też mega temat w odniesieniu do nastolatków, którym się czasami wydaje, że życie to jest po prostu pasmo przyjemności, a jak zaczyna doświadczać jakiegoś dyskomfortu, jakiegoś cierpienia, to od razu na terapię. Ale to też osobny rozdział. Jasne. Natomiast wracając jednak do tej dyscypliny, która jednak czasami zahacza o przemoc. Jasne. Bo zobacz, dziecko nie jest zdyscyplinowane, albo zdarzy mu się, że jest niezdyscyplinowane. I wtedy mama mówi, albo tata, jesteś niedobry, jesteś taki i owaki, nie odzywam się do ciebie. Kara psychiczna, tak bym to nazwała. Czym to grozi?
Tutaj jest właśnie źródło późniejszych problemów. To, co zacytowałaś, jesteś niegrzeczny, to jest budowanie tożsamości. Czyli ja mówię ci, jaki ty jesteś, a pamiętajmy, że jak jesteś mały, to, co ci mówi mama i tata, jest o tobie. Nie? Natomiast jeżeli twoja mama ci powie, okej, nie podoba mi się to, że nie myjesz zębów rano, to nie jest o tobie, tylko o tym, co robisz. I to, co robisz, podlega modyfikacjom. Więc to też jest tak, że sposób, w jaki my się zwracamy, no nie tylko do dzieci, chociaż w przypadku dzieci to jest super ważne, no bo one właśnie na tej podstawie uczą się tego, kim są. Tak? Jak ja będę ci mówił i pokazywał, że ty jesteś jakiś, jesteś mistrzem, jesteś najlepszy, jesteś zaangażowany, no to będzie budowało w tobie silną podstawę wysokiego poczucia własnej wartości. Okay? I nawet jeżeli zrobisz coś, co mi się nie podoba, to jest to, co zrobiłeś, a nie, że to ty jesteś. I to jest bardzo ważne. To rozróżnienie jest bardzo ważne.
Oceniać zachowania, a nie człowieka.
Rozmawiać o zachowaniach, a nie indukować tożsamość.
Że ty jesteś jakiś. Ja ci powiem, tak? Jaki ty jesteś.
Bo na końcu a jeszcze się przygrywem. Na ciebie...
Właśnie, bo na końcu będziesz przygrywem. Tak. Jest. Słuchaj, no musimy finalizować, ale chciałabym jeszcze taki fajerwerkowy temat uruchomić na zakończenie. Słuchaj, publicystki i publicyści wielu pism, nie tylko kobiecych, piszą o tym, że w sprawach światopoglądowych, w kwestiach stylu życia rozeszły się drogi kobiet i mężczyzn, że kobiety są bardziej na lewo, a mężczyźni bardziej na prawo. Czy to samo wynika z twoich obserwacji? Czy to w ogóle ma znaczenie? I co to w ogóle znaczy?
Aj, to jest rzeczywiście fajerwerkowy temat. Wiesz co, jak patrzymy sobie na współczesne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w Polsce, i to jest kontrowersyjne, co powiem, ale można się podeprzeć różnego rodzaju danymi, choćby te 85% skutecznych prób samobójczych, to jest jedna z nich. To wygląda na to, że kobiety stały się w większym stopniu beneficjentkami przemian kulturowo-społecznych niż mężczyźni. I co to znaczy? To znaczy, że jeżeli popatrzysz sobie na to redefiniowanie ról kobiecych i męskich, tak. Widzę, że jesteś w spodniach, prawda?
Tak.
No ja nie. Ja nie jestem w spódnicy. Okay?
No myślałam, że nie jesteś w spodniach.
Nie jestem w spódnicy. A dlaczego nie jestem w spódnicy? Dlatego, że jakbym teraz w tej spódnicy zaczął tu chodzić, to raczej będę miał różnego rodzaju przykre reakcje społeczne na to, jak ja się... I to jest jakiś super banalny przykład, ale on pokazuje pewne ważne zjawisko. Współczesna kobiecość i kobiety w znacznym stopniu włączyły w repertuar swoich możliwości funkcjonowania, samorealizacji, budowania ról, to, co wcześniej było zarezerwowane dla męskiego. Tymczasem mężczyźni tego ruchu nie mają. Popatrz. Bardzo się dużo mówi o inkluzywności, egalitarności, czyli takim równościowym podejściu. Natomiast jest to pewnego rodzaju deklaratywna postawa. Współczesny mężczyzna w dalszym ciągu ma nie płakać, Niektóre kobiety się zaburzą, powiedzą, ale jak to, mój mąż płacze, okazuje wrażliwość. Pewnie, że tak. Zdarzają się tacy. Natomiast ja pracuję w bardzo specyficzny sposób, bo pracuję na warsztatach terapeutycznych, które z definicji dają przestrzeń do wyrażania trudnych emocji. I uwierz mi, że znakomita większość mężczyzn, która czuje smutek, w pierwszej kolejności zaczyna go dławić z powrotem. Po prostu jakby się dusili. Napinają się. To jest tak trudne dla nich do zrobienia, że mają wręcz fizyczną blokadę na poziomie gardła, żeby wyrazić te emocje. I oni wiedzą, że to jest dobra przestrzeń. Oni wiedzą, co czują, ale jest to tak niesamowicie silna blokada, prawda? Dlaczego? Bo dalej w przekazach transgeneracyjnych aktualne jest hasło chłopaki nie płaczą. Jak potem z nimi rozmawiasz, to mówią wprost, bo ja się bałem, czyli strach mi przeszkadza w wyrażaniu na przykład smutku, ja się bałem, jak wy zareagujecie. Ja się bałem, że się rozpadnę i nikt mi nie pomoże. To są takie narracje. Okay? A to jest bardzo specyficzne środowisko i specyficzne miejsce. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mówimy o różnego rodzaju kampaniach, programach wspierających, to one są adresowane do kobiet, do mniejszości, do różnego rodzaju grup wykluczeń. Wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę i bardzo się ucieszyłem z tej rozmowy, ponieważ jedno z największych mediów w Polsce zadało sobie pytanie, jak wyglądało na przestrzeni ostatnich lat właśnie kreowanie kampanii społecznych i wyszło im, że mężczyźni są przeźroczyści. W ogóle nic nie dotyczy. No, o mężczyznach się mówi albo źle, albo wcale.
No ale wiesz, wczoraj rozmawiałam o tym samym z koleżanką, ona mi powiedziała, że to dlatego, że przez lata kobiety
lata?
Były
Które lata?
Setki lat.
Ale dziś... nikt ze współczesnych mężczyzn nie żył setki lat temu.
Okej. Okay.
To jest trochę na takiej zasadzie, jakbyśmy dzisiaj jechali do Rzymu
że wcześniej
i wzniecali
były
pożar za to, że kiedyś był, że Rzym był imperium, słuchaj, i okupował połowę Wysp Brytyjskich. No to jest taka narracja. No, z perspektywy współczesnego mężczyzny, no to jest zupełnie bez sensu rozmowa. Okay? No chyba, że idziemy w Biblię, grzechy ojca spadają na syna, no to, ale te środowiska akurat na ogół na Biblii nie bazują. Krótko mówiąc, to jest taka sytuacja, że mężczyźni napisałem na taki tekst, że męskość się obiera z różnych rzeczy, mówiąc, jakim mężczyzną nie należy być, ale nie ma kontrpropozycji. No okej, okay, skoro takim nie, to jakim?
No
to sobie chłopaki znajdźcie. Czyli... Ale jak wy sobie to chłopaki macie znajdować? No najlepiej pod wpływem narracji kobiet. Co nam wyszło w tych badaniach. Czyli to kobiety wiedzą lepiej, co to jest męskie, a co jest niemęskie, a opierają to na swoich potrzebach. Ale kłopot jest taki, że każda kobieta ma różne potrzeby. A w związku z tym jedna będzie mówiła, że męskie to jest takie, a druga, że męskie to jest siakie. To na koniec dnia powoduje, że znakomita większość mężczyzn kompletnie nie ma pojęcia, jak on ma budować swoją męską tożsamość, w oparciu o co. To jest bardzo rozmyte. No i teraz... Szczególnie u młodszych mężczyzn to właśnie widać. Oni widzą, że ten eksperyment, kurde, słabo idzie. Że kobiety mają siłę, idą do przodu, Polska jest kobietą,
nawet
nauka
są,
jest kobietą.
Nawet jak są singielkami, to i tak lepiej
tak
sobie radzą, bo mają szerokie kontakty i z przyjaciółmi, i z rodziną. A facet taki jest samotny, to samotny.
Ale pod wieloma względami ta narracja wspiera to, co jest to, co robią teraz kobiety. Ja uważam, że to jest w porządku, żeby było jasne. Ale naprawdę nie ma nic w zamian. Co najwyżej wiesz, jaki masz nie być i jak powinieneś się wyrabiać w oczekiwaniach, no właśnie, otaczających cię kobiet. I ci mężczyźni zaczynają myśleć w bardzo prosty sposób. Po co ja się mam męczyć tym wszystkim, skoro przepisy są zupełnie jasne na męskość i one leżą w przepisach patriarchalnych, które nomen omen dalej funkcjonują.
Czyli jednak jest ta tęsknota albo takie czepianie się jak ostatniej deski ratunku.
Słuchaj,
tego patriarchatu.
To jest potrzeba bycia kimś. Tak? Zbudowania jakiejś tożsamości. Na warsztatach męskość, które prowadzę. No kurczę, tam już tysiące mężczyzn było na tych warsztatach. Naprawdę. Zadaję pytanie. Męski, czyli jaki? Siedzi, kurde, 15-20 chłopa i się zastanawiamy. No jaki ten męski? No taki, no może nie, a może taki, a może nie. 30, 40, 50 lat mają goście, którzy funkcjonują jako mężczyźni, oni nie wiedzą do tej pory.
A ty wiesz?
Tak, ja mam swoje podejście do tego.
Ale zdradzasz je, czy nie?
Na warsztatach tak.
Okej. Okay.
Natomiast to jest właśnie to, co powoduje, że ci mężczyźni są zdezorientowani. To jest chyba najlepsze określenie dotyczące tego, kim właściwie są, myśląc o sobie, że są męscy. Bo nie mężczyznami, bo co innego mężczyzna, co innego męskość, żeby było jasne. I dlatego w tej mgle, w tym rozmyciu i w tej narracji prokobiecej coraz więcej mężczyzn młodych zaczyna szukać jakiejś podstawy budowania własnej tożsamości, ustawiania się w świecie w oparciu o te przepisy, które są sprawdzone.
Tak.
Przez tysiące lat właśnie, czyli patriarchalne. I na to jeszcze wszystko dochodzi ta świadomość, że problem męskości nie dotyczy świata, tylko kultury zachodniej. Na jednym z naszych kręgów jest mężczyzna, który przyjechał do nas z Ukrainy właśnie w wyniku wojny. I ta siedzi, rozmawia i my zadaliśmy mu pytanie, słuchaj, czy to, co my tu robimy, w ogóle taka fundacja to by miała sens na Ukrainie. No to nas wyśmiał. Powiedział, że to w ogóle nie ma sensu żadnego tam.
Ale jak to uzasadnił? Dlatego, że ja słyszę od Ukrainek, no, że czasami nie da się żyć z tamtymi facetami.
Być może tak.
Wiesz, teraz ich wielbimy, bo walczą za kraj, prawda?
No.
Ale wcześniej, kiedy nie było tej wielkoskalowej wojny, no to kobiety często narzekały, bo oni byli dominujący i przemocowi.
Jasne. Natomiast z perspektywy tych mężczyzn nie ma problemu.
Właśnie.
Tak?
Bo oni są pookreślani.
Są pookreślani. Ja nie twierdzę, że to dobrze czy to źle, tylko nie ma problemu. Dlatego do nas by tam w ogóle nikt nie przyszedł z tej Ukrainy. Przyszedł do nas mężczyzna, który jest w Polsce związany z Polką. I on widzi, że jego sposób funkcjonowania, żeby ten związek był okej, to wymaga pewnego rodzaju przemyślenia.
Ale chce.
No chce.
Ale to fantastyczne.
Tak. Natomiast naprawdę, jak nam, to było całkiem niedawno, rozmawialiśmy, mówi, panowie, no jakbyście pojechali z tym pomysłem na Ukrainę, a już teraz to w ogóle, bo wiesz, im większy kryzys, tak, tym bardziej jaskrawo się rysują te role. No, na Ukrainie nie jest tak, że to kobiety od 18 do 60 roku życia nie mogą wyjeżdżać. Tylko mężczyźni.
Tak, ale też bardzo wiele kobiet walczy. To też jest.
Jasne, tylko to jest ich wybór, historia, tak, a to jest przymus.
Jasne, dobrze. Nie? Jacek, musimy kończyć, a szkoda. Dobrze by było zrobić jakąś puentę optymistyczną, budującą. Nie wyślę partnerów moich drogich słuchaczy, ani samych drogich słuchaczy, mężczyzn do ciebie na warsztaty, bo jest ciasno, a poza tym najbliższe to chyba, nie wiem kiedy.
W styczniu teraz są.
W styczniu, tak. Czyli można jeszcze, jak zwolni się miejsce, gdzieś tam wskoczyć. Najbliższy obóz to chyba za rok, tak?
Na wrzesień w przyszłym roku w tej chwili zapisy trwają.
Czyli musisz nas zostawić z czymś, co napawa optymizmem. Co robić?
Ja uważam, że to, co nas wszystkich optymizmem może napawać, choć nie będzie to łatwe, to jest tym razem praca na rzecz emancypacji mężczyzn. Czyli wyzwolenia się z dwóch rodzajów zależności. Z zależności tych ról patriarchalnych, które w dalszym ciągu bardzo silnie na nich oddziałują. To znaczy, żeby było jasne, żeby mężczyzna miał wybór. Tak jak kobieta współcześnie ma wybór. Ona może zostać housewife, okej, a może iść pracować w korporacji i obie te wersje są w porządku.
Tak, chociaż rzeczywiście wiele kobiet zaraz by tutaj zanegowało to, co powiedziałeś, że jeszcze nie jest tak dobrze, bo nie mają dostępu do tego. Ale to na razie zostawmy.
Ja myślę, że to jest z perspektywy indywidualnej, tak jak mówisz, natomiast z perspektywy na przykład społecznej i prawnej już nie. Dlatego, że nie ma w tej chwili żadnych przepisów prawa, które by zabraniały kobietom funkcjonowania w taki czy inny sposób. Ale ja naprawdę nie chcę o kobietach.
Jasne.
Teraz.
O emancypacji mężczyzn.
Chodzi mi o to, że najprostszy przykład. Tak? Wyobraź sobie, że masz zaprowadzić swoje 3-letnie dziecko do przedszkola, w którym są sami mężczyźni wychowawcami. Jeżeli to budzi w tobie opór, to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze wyemancypowanym społeczeństwem. Okay?
A budzi.
A widzisz. Tak? No więc to jest drugi poziom emancypacji. Tak. Czyli my społecznie musimy, jeżeli naprawdę chcemy zbudować takie inkluzywne społeczeństwo w pozytywnym rozumieniu tego słowa, czyli że mężczyźni i kobiety mogą w podobny sposób funkcjonować, to musimy w to zacząć włączać mężczyzn wreszcie. A drugi poziom emancypacji to jest emancypacja osobista od bycia w zależności od świata kobiet, co w tych badań bardzo wyraźnie wynika i na dłuższą metę to jest toksyczne. Bo nie tylko powoduje, że ci mężczyźni funkcjonują w upośledzony sposób, ale relacje, w których oni są, też nie są satysfakcjonujące dla nikogo.
Czyli tak? Najpierw się trzeba wyemancypować jako mężczyzna, a potem wejść w bardzo fajną, udaną,
która kobieta nie chciałaby być z mężczyzną,
relację z kobietą.
Która kobieta nie chciałaby być z mężczyzną, który wie, kim jest, potrafi o tym mówić i potrafi zaprosić kobietę do kawałka swojego życia.
Każda by chciała.
Przynajmniej deklaratywnie.
O, tak, jakie by to było fajne życie.
No i w tą stronę trzeba pracować. My w Maskulinum staramy się to właśnie robić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.